Proszę zwrócić uwagę, do czego zmierzają te błogosławieństwa. Kochani, my jesteśmy w klatce. My jesteśmy w klatce tych kłamstw. My jesteśmy w klatce samotności, w klatce zranień naszych. I ja sobie nieraz wyobrażam, życie ludzkie to jest taka duża klatka, a drzwiczki są takie małe, jak w klatce dla kanarka. Można wyjść, tylko trzeba się zrobić małym. A wielkim, to wam powtarzam, można być wielkim w swoim gadulstwie, mądrzeniu się. No właśnie dzisiaj mówiłem o wielkich ludziach, którzy na wszystkim się znają, na wszystkim się znają. Ale można być też wielkim, to co ja mówię, w grzechach. Przychodzi ktoś, mówi, mam straszne grzechy. Ja mówię, Chrystus ci odpuści, etam odpuści. Syn Boży, Logos, nie da rady z moimi grzechami. Za mało było krzyża i korony cierniowej, za mało było na moje grzechy. Jestem samotna, proszę księdza. Mówię, to spróbuj, słuchaj, tu zrobimy tak, zapoznam cię z tymi ludźmi, tutaj przełamiesz się trochę coś. Nie, proszę księdza, moja samotność jest nie do przełamania. Zwróciliście uwagę, czy kobieta mówi, że w małżeństwie coś się nie układa, to jest dramat. Teraz mój mąż jest potworny, nic z tego nie wyjdzie. Ale proszę Państwa, może byście spróbowali pojechać na małe rekolekcyjki, 3 dni, to nic nie da. Zrozumiecie, można być wielkim w tragedii, w grzechach, w niepowtarzalności, w zamknięciu. I ciągle jesteś wielki i nie wyjdzie z tej klatki. Jezus zeszedł z 12 apostołami na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem ojcowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zawsze mnie fascynują w Ewangelii, to powtarzam często, takie słowa czy zdania, które pozornie się wydają zupełnie niepotrzebne. Po co to ewangelista pisał? Jakiś tam taki drobiazg czy szczegół, że Jezus szedł z 12 na dół, zatrzymał się na równinie, było tam całe mnóstwo ludu, a On podniósł oczy na swoich uczniów. Podniósł oczy. Przyznam szczerze, że do końca nie wiem, dlaczego to tak jest. Może kiedy stał wśród tłumu, to nieraz Jezus wznosił oczy do góry, ale jak się nawet wznosi oczy do góry, ten gwar tłumu, nieraz jak człowiek chce być w tłumie, sam to opuszcza oczy i patrzy się w ziemię, żeby nie widzieć dookoła tego całego gwaru. Może Jezus tak się modlił z opuszczonymi oczyma i kiedy podniósł oczy, to ciekawe, podniósł oczy, był cały tłum, a On spojrzał tylko na swoich uczniów. A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił do nich, do uczniów mówił. Taka refleksja, święty Łukasz zapisał, było całe mnóstwo ludu z całej Judei, z Jerozolimy, z wybrzeża Tyru i Sydonu. Tutaj może mnóstwo ludu nas nie jest, ale no kościół pełny. Można, ewangelista by zapisał, było całe mnóstwo ludu z Ursynowa i z Mokotowa i ktoś przyjechał z Żoliborza i ktoś z Woli przyjechał. Ale tak się można zastanowić, ilu wśród nas jest uczniów. Tłum jest, ale Jezus wyraźnie rozróżnił. Tłum stał, a On mówił do uczniów, tylko do Jego uczniów. Kochani, nie chcę przez to powiedzieć, że jeśli ktoś z was mówi, no ja to jeszcze uczniem Chrystusa nie jestem, bo tak słucham, ale żyję jeszcze sobie po swojemu, to nie znak, że nie przyjeżdżaj tu do świętej Anny. Przyjeżdżaj. Miej świadomość, że jeszcze być może na drogę uczniostwa Chrystusowego, żeś nie wszedł, ale daj Boże, że Cię Pan Jezus tutaj na wędkę złapie, Ciebie i mnie. Pamiętajcie, w czwartek można być uczniem Chrystusa, a w sobotę już nie być, tu nikt patentu na stałe nie ma. Podniósł oczy do swoich uczniów i mówił im, błogosławieni jesteście. I od razu podawał te kryteria, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Kim są ci uczniowie Chrystusa? i dlaczego jesteście błogosławieni, czyli dobrze jest z wami, za co jest dobrze z wami. Nie mówi Jezus, błogosławieni jesteście, bo pacierze odmawiacie, w czystości żyjecie, wódki nie pijecie, nie kradniecie. Nie, powiedział odwrotnie. Znaczy nie tyle, że odwrotnie, co zupełnie z innej strony tego podszedł. Błogosławieni jesteście wy ubodzy. Oczywiście nie chodzi tu o dosłowne spojrzenie na stan majątkowy człowieka. Drodzy Państwo, pamiętajcie o tej zasadzie egzegezy, że nie wolno w Piśmie Świętym brać jednego fragmentu i analizować go tylko według tego fragmentu. Bo tylko trzeba dany fragment analizować w łączności z całą Biblią, z innymi fragmentami. Bo jeśli byśmy dzisiaj przeczytali, że błogosławieni ubodzy i zrozumielibyśmy to dosłownie, no to przepraszam bardzo, ale już o niebie nie mogliby myśleć tutaj właściciele firm, którzy dobrze prosperują i ludzie, którzy mają na koncie i kilkadziesiąt tysięcy złotych w polskiej sytuacji, to jest chyba jakaś oznaka zamożności, a ci wszyscy, którzy nic nie mają. Ale przecież Jezus chodził do bogatych, bardzo bogatych i też ich błogosławił. Poszedł do Zacheusza, który miał wielki majątek i powiedział, Zacheuszu, chcę przyjść do ciebie. To była oznaka błogosławieństwa, także nie kryterium finansowe. To nam cała lewica europejska wmówiła to, że chrześcijanie to tak naprawdę bida z nędzą, dziurawe buty. To proszę Państwa, odróżniajmy dziadostwo od ubóstwa. Odróżniajmy dziadostwo od ubóstwa. Można naprawdę mieć dużo pieniędzy. Papież latał helikopterem i poprzedni, i obecny, a przecież my wiemy, że on by ten helikopter sprzedał za jedno ognisko w Tatrach i za oscypek dobry, świeży. Ale latał, bo mu to było potrzebne do tego, żeby szybko docierać do ludzi. Więc o jakie ubóstwo chodzi? Chodzi o ubóstwo duchowe, przede wszystkim o ubóstwo wewnętrzne. Już Państwo na pewno na kazaniach słyszeliście dziesięciokrotnie i dwudziestokrotnie. Można mieć w kieszeni złotówkę i tak ją wielbić, tak ją pieścić, ściskać, moja złotóweczko kochana. A można mieć naprawdę na koncie dużo pieniędzy i być wolnym od tego. Chociaż dużo pieniędzy no, grozi zniewoleniem jakimś wewnętrznym. Natomiast Jezusowi chodzi o ubóstwo. Że ja mam u Boga. U Boga mam. Co mam u Boga? Mądrość swoją. I wartość swoją, i duchowość swoją. Błogosławieni jesteście, kochani, jeśli potraficie powiedzieć ja jestem zerem. Ale do tego zera Pan Bóg dopisał dużo jedynek, trójek i siódemek. Ja po środku takie zero jestem, a dookoła mnie tyle cyfr, że to miliardy wychodzą. Popatrzcie, taki piękny przykład, dzisiaj słuchałem w konferencji księdza Grzywocza, tu witraży nie mamy, ale Państwo doskonale wiecie, jak wygląda. Witraż, kiedy jest słońce, a nawet zwykły dzień, mieni się ferią barw. Ale przecież to nie witraż świeci. Gdyby ktoś zdarł farbę z witraża z okna, zawiózł do domu i powiedział, gdzie to światło jest. I szukał w farbie światła, to nic nie znajdzie. Światło jest poza oknem. Jeśli będzie totalnie ciemna noc, możemy wejść do kościoła, nie zobaczymy żadnych witraży, żadnego piękna. Światło, witraż jest piękny, kiedy prześwituje przez niego światło Boga. My jesteśmy pustym zerem, ale całym moim skarbem jest u Boga wszystko. Moja wiedza, moja godność osobowa, moja atrakcyjność człowieka. Każdy z nas jest witrażem, przez który prześwieca światło Boże. I nie próbujmy we włosach szukać światła, w paznokciach, we mnie, w mojej inteligencji, bo to jest pusto, to jest nic. Nie. Tak jak farba na witrażu, tak jak szyba. Nie ma w szybie światła. Światło jest tam. 8 minut 20 sekund lata świetlnego w centrum Układu Słonecznego. Proszę Państwa, i błogosławieni są ubodzy, którzy to wiedzą, że jestem witrażem Bożym, błogosławieni ubodzy. Natomiast wielu ludzi ma swoją mądrość, swoje bogactwo wiedzy. To, co Państwu nieraz mówię, ktoś przychodzi do księdza, proszę księdza, jestem niczym, jestem grzesznikiem, ze mnie już ksiądz nic nie wydobędzie. Ja mówię, jesteś tego pewny? Tak, na 100%. Ja to analizowałem godzinami. Popatrzcie, jak on jest mądry. On nie ma mądrości u Boga. Słuchaj, znasz swojego męża? Doskonale go znam. Wiem o nim wszystko. Która żona potrafi powiedzieć, tak naprawdę mojego męża to zna Bóg? Moja wiedza o moim mężu jest u Boga. Jak chcę się dowiedzieć, kim jest mój mąż, to biorę Pismo Święte. I czytam Pismo Święte, patrzę na mojego męża i zaczynam wiedzieć, kim jest mój mąż. Bo ja to jestem za głupi, żeby to samemu wiedzieć. Proszę Państwa, w Polsce się powszechnie narzeka, że jesteśmy takim biednym krajem. Znaczy w rozmowach statystyki trochę są inne. Ale i w jednym to my jesteśmy zagłębiem po prostu bogactwa. Mamy towar, który moglibyśmy eksportować, wielu ludzi by eksportowało, cały świat byśmy chyba nasycili. Wiedza. Proszę Państwa, idźcie z całym szacunkiem do rolnika na Podkarpaciu i zapytajcie o ocenę, jaką prowadzi Kaczyński politykę międzynarodową. On wie. Ja nieraz się denerwuję, że te artykuły we Wprost, tam w Polityce, w Newsweeku takie długie, nie mam czasu tego czytać, albo czytam i nie rozumiem, o czym ten autor pisze. No nie wiem, no głupi jestem w tej chwili tam w Monachium z tym Putinem, ta Ameryka, czy to on ma trochę racji, czy nie ma racji. Głupi jestem, a ten kurczę ślusarz z Pabianic, on wie. On wie, jaka jest sytuacja Polski międzynarodowa, on wie, jak jest II wojna światowa, on po prostu wie. A sąsiad, czy jego jest porządny, on też wie. I czy na jego osiedlu jest mądrze prowadzona polityka lokalno-samorządowa? On wie. I czy telewizja jest dobra? On wie. I czy gazety są dobre? On wie. Proszę Państwa, wiemy. Błogosławieni ci. Wiecie, jak się nieraz czyta stare książki i takie teksty, że ktoś mówił, a panie, ja to szewczyk ubogi jestem, ja to tam nie wiem wielu rzeczy, ja to tylko buty podkuwam. To człowiek czyta, mówi, Jezu, jacy to mądrzy ludzie kiedyś po ziemi chodzili. Teraz wszyscy wszystko wiedzą. A zapytajcie dzieci po 10 lat, czy im się świat podoba. Oni wiedzą wszystko. Rodzice czym się podobają? No jasne, że oni wiedzą wszystko. I tu Jezus mówił, przeklęty jesteś, jeśli jesteś bogaczem. Że ci ta wiedza spływa po włosach jak tłuszcz, po prostu z głowy. Wszystko wiesz. O kościele wiesz, o księdzu, o matce. Jacy są twoi profesorowie na uczelni? Do kitu, proszę księdza. Wszyscy. A rektor to jest najgłupszy z nich wszystkich. Wszystko wiem. A może czegoś nie wiesz? Czy ty czegoś nie wiesz? No to tylko numerów Totka na najbliższą niedzielę nie wiem. Jezus mówi, błogosławieni jesteś. Proszę Państwa, nam szczęki tak opadną, jak nam Bóg pokaże na końcu świata, jaka była prawda o świecie, o nas, o naszych najbliższych. Po prostu nam powypadają tu z zawiasów te szczęki. Błogosławieni jesteście, jeśli nie wiecie, bo nie wiecie. I błogosławieni jesteście to, że wiem, że nic nie wiem. Błogosławiony jesteś, kiedy jesteś głodny prawdy. To jest w zasadzie bardzo podobna rzecz. Kiedy ci czegoś brakuje, kiedy nie jesteś syty. Proszę Państwa, ile razy, kiedy gdzieś chodziłem po kolędzie, zaczynałem z jakimś nawet starszym człowiekiem coś mówić, nie dawał skończyć. O, ja wiem, proszę księdza, to ksiądz mi nie musi tłumaczyć, to ja wiem. I błogosławieni ci, którzy są głodni, którzy potrafią pytać, którzy potrafią uznać, że są bezradni. Proszę Państwa, błogosławieni jesteśmy, jeśli potrafimy płakać. Płacz jest oznaką właśnie takiej bezradności. Ilu ludzi, ja patrzę nieraz, niektórzy mają naprawdę duże osiągnięcia, że przychodzi, broda się trzęsie, łzy, ale on ma jeden dogmat, nie rozpłaczę się przy księdzu, nie rozpłaczę się. Żona mówi przy mężu, będę cierpieć, jak wyjdziesz, to poryczę, przy tobie nie będę ryczeć. Właśnie błogosławieni, którzy płaczecie, którzy potraficie pokazać, jestem bezradny, no ryczę. Wielu ludzi, kobiety szczególnie częściej, no jak już dochodzi do sytuacji, że policjant ją złapał na radar, jeszcze stuknęła, jak parkowała w radiowóz, jak się zatrzymywała. No ryczy, no bezradna sytuacja, już nic się nie cofnie. I prawda jest w bezradnej sytuacji. Natomiast my nie pokażę. Ja tam nikogo do niczego nie potrzebuję. Ja sam dam sobie radę sam. Nie potrzebuję twojej pomocy. Takie hasła zawoławcze właśnie tych ludzi. Taka siła. Żeby się rozpłakać, trzeba być człowiekiem prostym, w sensie pozytywnym. Ja przyznam Państwu, że ludzie przy nas, księżach, przy mnie, księdzu, często dość płaczą, ale to zawsze robi na mnie wrażenie. Ja tu nieraz Państwu opowiadam o tych paniach, co płaczą z takim uśmiechem, ale to zawsze robi na mnie wrażenie, bo ja wiem, że ja w tej chwili widzę serce tego człowieka. To, co powiedziałem na wstępie do mszy świętej, rozpłakać się na zawołanie. Oczywiście aktorzy to potrafią. Tam sobie coś wstrzykną do oka i te łzy też lecą. Ale rozpłakać się to sztucznie nie da. To trzeba naprawdę mieć czyste serce. I to jest takie wzruszające. Państwo, na pewno wielu z Was przeżyło duży wstrząs w życiu, kiedy nagle zobaczyliście ojca płaczącego. Ten stary, który sprzed fotela, przed telewizorem dowodził całą rodziną, nagle na pogrzebie swojego ojca płakał. I nieraz my byliśmy bardziej przyjęci widokiem ojca płaczącego niż śmierci dziadka. Czy mama jak się rozpłakała, czy brat, czy siostra jak się rozpłakała. O Boże, on płacze. Jaki jest inny. My znamy swoje miny, te pewne swoje miny, natomiast kiedy ktoś płacze, jest taki inny. Proszę Państwa, życie jest trudne. I teraz mamy do wyboru właśnie albo się zacząć mądrzyć na temat tego życia, albo przyznać, nie umiem, nie potrafię, potrzebuję pomocy. I wielu ludzi próbuje dopasować to, co mówimy od kilku tygodni tutaj przez ten grzech Adama i Ewy, stworzyć sobie świat, w którym będzie wszystko jasne i proste. Stworzyć świat wszystko jasne i proste. Ci tam z tego kraju to są idioci, ci z tamtego systemu ekonomicznego to są świetni, ci, co mieszkają w tej dzielnicy, to są fajni ludzie, a tamci to są niefajni ludzie. Tak się tworzymy ten świat, dzielimy, takie prymitywne schematy jakieś łapiemy. Świat jest o wiele bardziej skomplikowany, nieprawdopodobnie skomplikowany, głowa mała. Jeśli ktoś chce zostać Panem Bogiem, mówię, to się najbardziej utrudzi i umęczy. Otóż my chcemy, ponieważ ogrom świata i stopień skomplikowania świata i cierpienia, które niesie świat, przerasta nas, próbujemy sobie stworzyć sami świat, bo się męczymy z tymi pragnieniami, które w nas są. Żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, żeby rozumieć, żeby mieć jakąś jasność, żeby mieć poczucie pewnej pewności. Otóż te pragnienia nas naprawdę dręczą i my je sobie nieraz przycinamy do naszych możliwości. Przycinamy do naszych możliwości, zajmujemy taką pozycję obserwacyjną, gdzieś tam w kuchennym oknie, tak jak te starsze panie na wioskach nieraz mają tą ławkę, na którą w ciągu dnia stawiają mleka, a w niedzielę siedzą i obserwują cały świat. I przycinamy świat do swoich możliwości, prawda? Idzie chłopak z dziewczyną, patrzcie, już ją uwiódł tam. Ktoś już patrzy przez swój pryzmat. Już dla niego, jak chłopak idzie z dziewczyną, to już do łóżka koniecznie idą. Czy nie ma czystej przyjaźni, czy czegoś takiego. Przecinamy świat. O, złodzieje wszędzie. Siedzimy, patrzymy w telewizor, włączymy obrady Sejmu. O, patrz, siedzą tam ci złodzieje. Obraz rodzi się w spojrzeniu. Jeśli ty masz spojrzenie złodzieja, wszędzie widzi złodziei. Jeśli masz spojrzenie nieczyste, wszędzie widzi seks. O, już ta zdzira tu przyszła, ta wyuzdana taka, prawda? Bo masz chore spojrzenie, proszę Państwa. Wielu Polaków ma chore spojrzenie i ma taki obraz, jakie spojrzenie. Oni sobie swój świat budują właśnie na podstawie swojego spojrzenia. Kochani, więc pewne pragnienia my przycinamy, bo nas pragnienia denerwują. Dlaczego nas pragnienia denerwują? Jak człowiek czegoś pragnie, to mu te pragnienia przypominają, że nie jest samowystarczalny. I to mnie denerwuje. Że ja czegoś chcę, a jak chcę to zrobić, to musiałbym kogoś prosić o pomoc. I to mnie denerwuje, więc przetniemy to pragnienie. To jest tak, proszę Państwa, jak właśnie niektórzy, mówię do chłopaka, idź potańczyć. A przecież taniec to jest głupia sprawa. To już kiedyś Kościół wydawał dokumenty, że taniec to jest grzeszna sprawa. W zasadzie kiedyś chrześcijaństwo w ogóle zabraniało tańczyć. Taniec jest to prymitywna forma wyrażenia swojej ekspresji. On naprawdę nie chce tańczyć. Dlaczego? Bo się boi. Przyciął sobie skrót. Ubierz się ładnie, dziewczyno. No, zrób siebie bóstwo. Przecież to jest dość prymitywne. Raczej się wyrażam przez intelekt. Czy ona ma ochotę, tylko tak sobie przycięła te pragnienia, to co Państwu mówię, kwiaty w cudzysłowie, jak kwiat jest piękny, to ktoś go może zerwać. I kwiaty nie chcą być zrywane, więc kwiaty wolą być ciągle w pączkach zmrożone. Czy ktoś mówi, proszę księdza, no miałbym może z księdzem pogadać, ale ksiądz ma tyle roboty, domyślam się, że ja księdzu nie będę zawracał głowy. Jaki szlachetny, a ja mówię, błagam, zawróć mi głowę. Szczególnie jak to dziewczyna mówi, zawróć mi w głowie, chodź, ja jestem zajęty. Otóż przycinam pragnienia. Ja tego nie chcę. Ile, kochani, myśmy sobie wmówili, ja tego nie. Ilu ludzi chciałby być ministrantem, ale nie, ja nie chcę być ministrantem. Chciałbym kogoś poznać, podejść do niego i powiedz, może byśmy się poznali. Ale nie, ja tak naprawdę to nie chcę go poznać. Ciekawi mnie, ale nie chcę go poznać. To jest pierwsza rzecz. Poza tym pragnienia nas by w coś wplątały, więc my ich nie lubimy. To, co Państwu mówiłem, to jest tak denerwujące, jak masz imieniny, urodziny, biegasz po sklepach, te soki niesiesz, ciastka, szyneczkę na kanapki, robisz, stół zastawiasz, przychodzi pierwszy gość, poczęstuj się. Ja za wszystko dziękuję. Trochę wody poproszę tylko. Niegazowanej. No po prostu miałbyś ochotę tą wodą go walnąć w głowę. No jest, ale wiesz, jak on u Ciebie zje, jeszcze będzie jadł dużo i jeszcze powie, że super smakuje, to potem ja go będę musiał prosić. Ten dystans niektórych ludzi, ja nie pragnę, jestem najedzony. Widać, że się oczy mu wychodzą z orbit, jak patrzy na ten stół. Nie, ja dziękuję za wszystko. I tej wody jeszcze tak umoczy usta i odstawi, tak całe przyjęcie siedzi przed tą szklanką. My się boimy pragnąć, bo co on sobie o mnie pomyśli, jak tak dużo zjem? A poza tym właśnie może będzie oczekiwał, że teraz ja go zaproszę i też stół zastawię. A tak to przynajmniej jak go zaproszę, to też wodę postawię. Ja u Ciebie piłem wodę i Ty będziesz u mnie pił wodę. Żeby mieć wszystko pod kontrolą, to jest właśnie, proszę Państwa, cały czas to nasze zabieganie, żeby mieć wszystko pod kontrolą i stwarzamy sobie pragnienia, przycinamy je na miarę. To jest pierwsza rzecz, myśmy o tych pragnieniach już trochę mówili, ja wiem, że to jest przypomnienie. Druga sprawa, że ktoś ciągle steruje naszymi pragnieniami. Jedna pani mówi, proszę księdza, poszłam na otwarcie złotych tarasów i nic nie potrzebowałam. No góra, mówiłam sobie, kawę gdzieś z koleżanką wypiję. Wyszłam z takimi torbami. Bo mnie handlowcy przekonali, że ja potrzebuję tego i tego. Proszę Państwa, czy cały czas czujecie, że ktoś nam podrzuca, czego Ty chcesz? Reklama zaczęła się w raju, jak przyszedł wąż i zaczął rozmawiać z Ewą. Ona naprawdę nie miała ochoty na to jabłko. I nagle się zorientowała, że to jabłko jest najlepsze na świecie. Państwo też często na coś nie macie ochoty, wejdziecie do sklepu, no i szedłem po kajzerki, wyszedłem z czterema oponami, akumulatorem i sterowanie pragnieniami. I gdyby ktoś was jeszcze przed wejściem, czy ty potrzebujesz akumulator, no to ty głupi jesteś, ale tak pisali, że idą mrozy, że po 4 latach czy po 7 to trzeba zmienić, że rzeczywiście, ja nie wiedziałem, że ja tego chcę. Tak jest z wieloma sprawami. I złe lokowanie pragnień. To jest bardzo często. Ja to, co teraz powiem, ten króciutki fragmencik, to już będzie taka zajawka, o ile tak można powiedzieć, naszego spotkania, naszego, myślę, że niektórzy przyjdą na walentynki za 2 dni, co ksiądz lektor wymyślił taką mszę dla zakochanych. Otóż, proszę Państwa, złe lokowanie pragnień. To, co my nazywamy zjawiskiem zakochiwania się, za czym ludzie tak tęsknią, nastolatki, studentki, studenci, dla nich jest to ważne. Proszę Państwa, gdybym powiedział, które byście przykazanie zakochanym podali jako najbardziej konieczne do przestrzegania w zakochaniu? To jestem przekonany, że wielu z Was powiedziało, no 6 oczywiście, że oni się zakochają, to seks jest tak blisko. Nie, proszę Państwa, 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Największym problemem zakochania jest to, ja to często powtarzam tutaj, że dziewczyna sobie szuka Boga, któremu będzie oddawała cześć i której ten Bóg będzie służył. I on ma być idealny, wspaniały. Proszę Państwa, ja już pękam niekiedy wewnętrznie ze śmiechu. Jak przychodzi dziewczyna i mówi, proszę księdza, ja wiem, że ksiądz uzna to za banalne, ale mój chłopak jest po prostu wyjątkowy, proszę. To jest po prostu, proszę księdza, to jest taka osobowość. Ja mówię, wiem, znam tę osobowość. Ach, wiedziałam, że ksiądz mnie załapie. Proszę księdza, on jest po prostu, to jest nieprawdopodobne, jest romantyk, to jest tak z XIX wieku. A ja mówię, a mieszkacie razem? Mieszkamy. Nie, mówię, to on jest z XXI wieku. Ale nie, ja wiem, że ja rozumiałem, że ksiądz nie zała, no, was w seminarium tego nie uczą. Ale on jest po prostu nieprawdopodobny, jaki on jest. I ona w tym momencie łamie pierwsze przykazanie, bo ten chłopak jest tylko człowiekiem. Ona nigdy tak o Chrystusie nie mówiła, że Chrystus jest nieprawdopodobny, że Chrystus jest fantastyczny. Ona tak mówi o nim. I ona się rozczaruje, ja wiem. Bo jesteśmy tylko ludźmi. I w małżeństwie miłość się zaczyna, kiedy się kończy zakochanie. I tylko, że wiele dziewczyn, i zresztą chłopców też, bo chłopcy też mi mówią, że ich dziewczyna jest nieprawdopodobna. Eteryczna, poetyczna. Otóż, proszę Państwa, potem jest rozczarowanie, bo jesteśmy tylko ludźmi. Każdy ksiądz jest człowiekiem. Nigdy nie pokładajcie zaufania w księdzów jako w Bogu. Bo się można rozczarować. W siostrze zakonnej, w koledze, w nikim. Bóg jest Bogiem. Nie wolno łamać przykazania pierwszego. One są najniebezpieczniejsze. Potem nastaje rozczarowanie. I co? I on mnie zawiódł, proszę księdza. Jednak się okazało, że on jest nie tyle z XIX wieku, to jest milion lat przed naszą erą. To jest prymitywny okaz. To jest dinozaur. I ona się nie potrafi przyznać. Ja źle ulokowałam pragnienia, fatalnie. W człowieku swoje boskie pragnienia ulokowałam i dostałam po nosie od Pana Boga. Jezu kochany, jak dobrze, żeś mnie wyrwał z tej iluzji, bo ja bym na sądzie ostatecznym tego mojego Boga, tego Krzysia czy Wiesia prosiła o zbawienie, on by mi nie dał. Tylko kto się potrafi do tego przyznać, że ja złamałam pierwsze przykazanie, że ja złamałem pierwsze przykazanie w zakochaniu się. Jeśli ktoś z Was czeka na zakochanie takie, że znajdę ubóstwianą przeze mnie dziewczynę, która będzie mi we wszystkim pomagała, to niech nigdy na niego takie zakochanie nie przyjdzie. Ja to właśnie we wtorek jeszcze będę spróbował rozwinąć. Także wielu ludzi mówi, szukam miłości, a gdzieś w głębi serca szukam Boga. Bo ja to bym chciała, żeby on był taki i taki. I on jest taki. I ja bym chciała, żeby mój chłopak był szarmancki. I ten jest szarmancki. I ja to bym chciała, żeby był oczytany. I on jest oczytany. I ja to bym chciała. A jak ci Bóg da chłopaka na wózku inwalidzkim, który ci da szczęście nieprawdopodobne i wprowadzi, pomoże ci pójść do nieba, to bierzesz takiego? No nie wiem, odpowiedzmy sobie w sercach. Trudne na pewno jest taki związek, ale znam takie związki. A jak ci Bóg da takiego? A nie takiego, to ja nie chcę. A no właśnie, czy to ty szukasz według swojego zamysłu, czy chcesz realizować Boże powołanie? I kiedy człowiek dostanie po nosie i się rozczaruje, to mówi, w życiu się więcej nie zakocham. Wtedy koleżanka bierze koleżankę na kawę i mówi, ale ci faceci to są podli. O, kochana, no nareszcie żeś dobiła do naszego klubu rozwódek. Potworni są. I w życiu się nie zakocham. W życiu, dziewczyna to strata czasu. Fitness, pływanie, korty tenisowe, wyjazdy, to jest sens, faceci są podli. I zamykam serce. A to nie ma co zamykać, tylko trzeba wyciągnąć wnioski z mądrzy. Czyli ilu ludzi zaufałem takiemu księdzu, poszedłem do niego do spowiedzi, on mnie nie zrozumiał. W ogóle się już nie spowiada. Nie będę chodził w ogóle do spowiedzi. Ilu jest ludzi w Polsce, którzy kiedyś zranieni, często rzeczywiście zranieni przez księdza, zamknęło swoje serce na sprawy religijne. Albo inni, proszę Państwa, próbują potem, kiedy to serce już się zamknie, jak dostało po nosie, udawać szczęście. Ja nieraz właśnie, tak jak mówię, przestrzegam przed szukaniem bogów jako osób, to nieraz dla mnie widzę, że niektórzy mają takich bogów. Ja słucham nieraz, co ludzie mówią, jak wracają z urlopu. To jest taka wersja oficjalna dla świata. Było bosko. Ależ proszę księdza, jaki basen, jakie ludzie, a ty kulturalni, jeździliśmy na wycieczki, było bosko, dzieci kiwają głowami, mąż kiwa głowami, potem zostanę z mężem, no jak pani, proszę pana, rzeczywiście tak było bosko? Nudy, proszę księdza. Łóżko miałem za krótkie, nie spałem 2 tygodnie. Ale wersja dla znajomych, bosko, super było. Państwo pamiętacie taki film Kondratiuka, taki trochę kultowy, dziewczyny do wzięcia, jak to 3 dziewczyny z prowincji przyjechały na podryw w Warszawie, poznały dość miernych 2 panów, totalny niewypał to ich spotkanie, w ogóle strasznie to wyglądało. Wracają pociągiem do Warszawy, wycierają makijaż i mówią, fajnie było, prawda? Fajnie, tobie się podobało? Bardzo mi się podobało. A tobie jak? Super, bardzo mili byli. No jasne, że byli mili. Gośka byli mili, och, byli niesamowicie mili. Proszę Państwa, wielu ludzi tak siedzi i mówi, prawda, że jesteś szczęśliwa? Jestem szczęśliwa. Ty też jesteś szczęśliwa? Oczywiście. Ewka, jesteś szczęśliwa? No, masz być szczęśliwa. Jestem szczęśliwa. I takie seanse wmawiania sobie, że jesteśmy szczęśliwi, jak koleżanki wyjdą, to sobie ktoś właśnie poryczy. Proszę zwrócić uwagę, do czego zmierzają te błogosławieństwa. Kochani, my jesteśmy w klatce. My jesteśmy w klatce tych kłamstw. My jesteśmy w klatce samotności, w klatce zranień naszych. I ja sobie nieraz wyobrażam, życie ludzkie to jest taka duża klatka, a drzwiczki są takie małe, jak w klatce dla kanarka. Można wyjść, tylko trzeba się zrobić małym. A wielkim, to wam powtarzam, można być wielkim w swojej gadulstwie, mądrzeniu się. No właśnie dzisiaj mówiłem o wielkich ludziach, którzy na wszystkim się znają, na wszystkim się znają. Ale można być też wielkim, to co ja mówię, w grzechach. Przychodzi ktoś, mówi, mam straszne grzechy. Ja mówię, Chrystus ci odpuści, tam odpuści. Syn Boży, Logos, nie da rady z moimi grzechami. Za mało było krzyża i korony cierniowej, za mało było na moje grzechy. Jestem samotna, proszę księdza. Mówię, to spróbuj, słuchaj, tu zrobimy tak, zapoznam cię z tymi ludźmi, tutaj przełamiesz się trochę coś. Nie, proszę księdza, moja samotność jest nie do przełamania. Zwróciliście uwagę, czy kobieta mówi, że w małżeństwie coś się nie układa. To jest dramat. Teraz mój mąż jest potworny. Nic z tego nie wyjdzie. Ale proszę Państwa, może byście spróbowali pojechać na małe rekolekcyjki. 3 dni to nic nie da. Zrozumiecie? Można być wielkim w tragedii, w grzechach, w niepowtarzalności, w zamknięciu. I ciągle jesteś wielki i nie wyjdziesz z tej klatki. Jestem grzesznikiem. No jestem, ale Pan Bóg sobie da radę. To co mam robić, proszę księdza? Masz robić to, to i to. Wielu ludzi mówi, to nic nie da, bo oni chcą powiedzieć, ja tego nie obejmuję swoją akceptacją. Mały człowiek powie, proszę księdza, wydaje mi się, że to nic nie da, ale ja to zrobię. Ze szczerego serca zgłoszę się do księdza za 2 tygodnie z wynikami badań. Będę robił. A ja mówię, ale to będzie długo trwało. Dobra, proszę księdza, to będzie długo trwało. Natomiast ktoś przychodzi za tydzień i mówi, proszę księdza, nie zmieniłem swojego małżeństwa. Ja mówię, przez tydzień. I jesteś tym zaszokowany, tak? Rozumiecie, ludzie są wielcy w oczekiwaniach, wielcy w grzechach, wielcy w samotności, wielcy w myśleniu. Ja wiem, że nieraz jak ktoś przychodzi, to jest mu się trudno otworzyć, odezwać, ale niekiedy ktoś siedzi 5 minut, 10, sceny po prostu tragiczne, wykręty na fotelu jakieś. I przepraszam, nie chcę generalizować, bo ja nie mam wglądu w ludzkie serce, ale momentami ja czuję, że ktoś mi chce pokazać swoją wielkość. Chodzi od księdza do księdza i pokazuje mu, figę, nie wyzwolisz mnie z tego. Idę do następnego. Pokażę mu to samo. Nie dacie rady. Cały tabun księży i zakonników nie da rady mnie z tego wyciągnąć. Bo jesteś wielki, to cię nawet Bóg cię nie wyciągnie. Trzeba być małym. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze się może pod koniec odwołam do do przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. On był wielki. Przyszedł do ojca i powiedział: ojcze, daj mi wszystko, co mi się należy. Ja kiedyś czytałem w rozważaniu, to było straszne, bo proszę Państwa, nagle wyciągnąć, ten człowiek był majętny, nagle wyciągnąć tyle gotówki, on się musiał pozbyć wszystkich oszczędności. Przecież w jeden dzień nie sprzedał swoich pól, czy ten syn go postawił w strasznej sytuacji. Tato, dawaj mi natychmiast 1/3 majątku swojego. No to ten facet może się zapożyczył, ten ojciec miłosierny, dał mu ten majątek, poszedł i bawił się, był wielki w zabawie. A potem, kiedy już wszystko przetracił, wymyślił sobie rolę tragikomiczną. Wrócę do ojca i powiem: ojcze, nie jestem godny nazwać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich niewolników, robotników, prawda? Jakie to będzie wielkie. Jak on się sam ukaże. I przychodzi do ojca i truje te bzdury. Ojcze, zgrzeszyłem bardzo. Uczyń mnie choćby swoim niewolnikiem. Ojciec nawet nie zareagował na te bzdury. I on po raz pierwszy w życiu staje się mały. Przyjął od ojca pierścień, przyjął od ojca płaszcz i pozwolił, żeby się zaczęli ludzie bawić. I ludzie patrzyli na niego, bo gdyby on zrealizował swój plan i poszedł na pole, wszyscy powiedzieli: patrzcie, jak on tutaj ten syn cierpi, pracuje z robotnikami. Ojciec go umieścił tam w jednym szeregu z jakimiś tam rolnikami czy coś. A oni patrzyli na niego i mówili: popatrzcie, jaki ten ojciec jest wspaniały. Przyjął go i dał mu pierścień i płaszcz. I patrzyli na tego syna, a chwalili ojca. I proszę Państwa, wielu ludzi się nie chce na to zdobyć. Oni by się nawrócili, oni by wyszli z grzechu. Tylko że wtedy wszystko by było, że to ojciec zrobił. A to ja chcę sam zrobić, a ponieważ sam nie potrafię, to wolę cierpieć w grzechu i być w cierpieniu. A ten drugi syn starszy miał z ojcem wszystko poustawiane handlowo. Kiedy usłyszał tą muzykę, kiedy dowiedział się, co się dzieje, powiedział do ojca: ojcze, zawsze wszystko ci robię i co każesz jest zrobione i nigdy nie zrobiłeś dla mnie zabawy. On miał z ojcem układy handlowe, proszę Państwa, i miał święty spokój, stworzył sobie swój świat, w którym był dobry. Dostawał w nagrodę tytuł: jesteś porządnym synem. I proszę Państwa, ten młody syn, dlaczego go w końcu wyzwolił się z tego? Bo zaczął czegoś pragnąć. Jego pragnienia na początku były grzeszne. Chciał się niestety bardzo w sposób rozpustny zabawić. Potem jego pragnienia zmalały. Chciał już jeść tylko strąki ze świniami. Potem jego pragnienia znowu zmalały, żeby już wrócić do ojca, żeby być chociaż robotnikiem. I tak jego pragnienia wyciągnęły go z tej sytuacji grzesznej. Natomiast tamten się dobrze ustawił, robił wszystko to, co mu, jakie były na nim obowiązki nałożone i niestety trwał w takiej duchowej inercji. I kiedy przyszedł ten młody syn i zrobiono dla tego młodego syna zabawę, to ten starszy nie wszedł do domu, bo poczuł się odtrącony. A on, proszę Państwa, był odtrącony, to znaczy żył w samotności od lat. Kochani, kryzys nam nieraz pokazuje naszą sytuację, w której jesteśmy od lat. Na przykład kobiecie zginie dziecko i ona się zamyka na cały świat i mówi: to dziecko mnie osamotniło. Nie, ty już dawno byłaś samotna, tylko strata dziecka ci to pokazała. Właśnie dziewczyna traci chłopaka, z którym chodziła parę lat i jej się świat zawala. Ona nie widzi sensu swojego życia. W ogóle nie potrafi się odnaleźć. Ty już dawno nie potrafiłaś się odnaleźć, tylko odejście tego chłopca ci to pokazało. Twoją samotność. Ktoś traci pracę i nie widzi sensu życia. Ty już dawno nie miałeś sensu życia, tylko ta praca ci to wszystko rozcieńczała i dopiero teraz, jak ją straciłeś, to zauważyłeś to, co już jest od lat. Kryzysy nam pokazują rzeczy, w których byliśmy już od dawna. I ten chłopak nie miał relacji z miłości do ojca, tylko był rzemieślnikiem u ojca, wyrobnikiem u ojca. I ta sytuacja z jego młodszym bratem, którego znienawidził w tym momencie, mu to pokazała. To mu pokazała. Proszę Państwa, pragnienia nasze wielkie są dane od Pana Boga po to, żeby nas uratować. Nie. Pragnienia nasze są dobre, tak jak wszystkie samochody na świecie są dobre, tylko można nimi źle pojechać. Proszę Państwa, nie ma takiego samochodu, że ktoś powie: o, to jest zły samochód. Nie, on jest zły. Chociaż były samochody, w których ludzie zginęli i nogi im poobcinało i cierpią do dzisiaj. A to nie wina samochodu, czy wina najczęściej kierowcy, czy nawierzchni, czy jakiejś awarii, pęknięcia czegoś. Kochani, wsłuchujmy się w nasze pragnienia, nie tłummy ich i bądźmy mali we wszystkim, co robimy. Bądźmy mali, wiedząc, że światłem zza witraża jest Jezus Chrystus. bądźmy ubodzy, przepraszam za słowo, głupi, bezradni, płaczący, bądźmy jak dzieciaki, które wiedzą, że mają mądrego tatę i mądrego ojca. Jest to wspaniałe. Dlaczego Chrystus każe nam być jak dzieci? Bo dzieciak wie, że tata wszystko załatwi. Bo dzieciak nie musi siadać wieczorem z kartką, ile jutro kupić wędliny, czy zapłacić komorne, czy spłacić ratę za samochód. Tata się tym zajmuje. A tata wymaga tylko, żebym mu ufał i żebym go kochał i żebym robił to, co on mi w życiu pokaże. Obyśmy byli takimi ufnymi dziećmi naszego Ojca w niebie. Amen.